Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Dziś audycję rozpoczniemy od rozmowy z gościem. Piotr Myśliński, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się dokładnie rok temu przy okazji tamtej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Opowiadaliśmy o Pańskich staraniach dotyczących przywrócenia do zbiorowej pamięci postaci Kasi Borowińskiej w powstaniu Sanitariuszki i Łączniczki. Udało się, dzięki pańskim staraniom, rok temu została pośmiertnie awansowana na stopień oficerski. No ale sprawa ma dalszy ciąg. Udało się panu skontaktować z rodziną Kasi i odnaleźć pamiątki. Co to takiego?
Tak, udało mi się skontaktować z dalszą rodziną Katarzyny. Okazało się, w trakcie moich badań, okazało się, że Katarzyna miała przyrodniego brata. Erazma, który również walczył w Powstaniu Warszawskim. Z Powstania Warszawskiego wyszedł jako sierżant, odznaczony został Krzyżem Walecznych, był telegrafistą w Śródmieściu. Wyemigrował do Australii z obozu jenieckiego, już nie powrócił do Polski, wyemigrował do Australii. Ja nie byłem pewien, czy są jakieś związki krwi między Erazmem a Katarzyną, ale jednak w wyniku szczegółowych badań się okazało, że tak, że jest to przyrodni brat Katarzyny. Udało mi się odnaleźć jego córkę, dzisiaj 86-letnią panią, z którą kontaktowałem się wstępnie telefonicznie, później listownie, wymienialiśmy korespondencję, udzieliłem mi trochę informacji o jej ojcu, udzieliłem oczywiście informacji o awansie Kasi, czym była bardzo poruszona i dowiedziałem się, że po Kasi przetrwały zdjęcia, nieliczne zdjęcia, które zachowane były w archiwum jej brata Erazma. Bo matka zmarła w roku 77, ojciec w 62, w związku z czym te wszystkie pamiątki, jakie były po Kasi, przepadły. Pozostały jedynie nieliczne zdjęcia właśnie w archiwum jej brata Erazma. No i te zdjęcia po jakimś czasie z tymi zdjęciami krewna podzieliła się ze mną. Ja uważam, że to była dla mnie największa nagroda za te wszystkie starania przywrócenia pamięci o Katarzynie Borowińskiej. Otrzymałem zdjęcia, które dokumentują ją od no niemal 14 miesiąca życia do no niemal chyba 21 roku życia, do zdjęcia, na którym ona jest ze swoimi koleżankami. Są to zdjęcia robione cyklicznie przez rodzinę, na zasadzie takiej dokumentacji rok po roku. Ja tych wszystkich zdjęć tutaj nie przyniosłem. Przyniosłem zaledwie kilka zdjęć, aby pokazać właśnie Kasię jako gimnazjalistkę, Kasię jako uczennicę szkoły podstawowej. Te zdjęcia do mnie dotarły, wywołały oczywiście moje ogromne wzruszenie. No, szczególnie jedno zdjęcie z okresu gimnazjum. Ona ma wówczas 15 lat. I na odwrocie tego zdjęcia, no jak to zwyczajowo bywało, zdjęcie się opisywało adresem, numerem telefonu, datą urodzenia. Zdjęcie przez nią osobiście opisane, potwierdzające każdy szczegół moich ustaleń, a więc adres zamieszkania, że to była Chorza 36, numer telefonu, data urodzenia, no to jak to w przeszłości bywało. Także te zdjęcia były takim no, zwieńczeniem moich starań na przywrócenia pamięci o niej, a jednocześnie no, nagrodą, której się w ogóle nie spodziewałem. Dlatego nie sądziłem, że jakiekolwiek pamiątki po niej przetrwały. Nie sądziłem, że kiedykolwiek odkryję, że miała rodzeństwo w postaci przyrodniego brata.
Przeglądamy teraz te zdjęcia. Co możemy powiedzieć? Przede wszystkim prześliczna dziewczyna, a po drugie, co chyba charakterystyczne dla tego pokolenia Kolumbów, Radosna, pełna życia.
Radosna, pełna życia. I właśnie to jedno z ostatnich jej zdjęć z koleżankami nad jakimś akwenem wodnym poza Warszawą wskazuje, no, jak była bardzo radosna. I to też wynika, znaczy to zdjęcie potwierdza słowa jej krewnej, która zapamiętała ją jako właśnie bardzo ciepłą, radosną, uśmiechniętą, taką figlarną kobietę. No wówczas młodą kobietę. I taka ona się jawi właśnie na tym zdjęciu z koleżankami. No widać, że to były osoby, pomijamy, że oni byli wychowani w etosie walki o wolność, w etosie i powstania styczniowego. Byli ludzie, którzy żyli swoim życiem, byli bardzo radośni, otwarci. Trudno jest to jednym jakimś słowem określić, natomiast mówię, jak oglądam, patrzę na to jej ostatnie zdjęcie z koleżankami, no dostrzegam osobę bardzo ciepłą, bardzo radosną, bardzo otwartą, bardzo pomocną, co też jest potwierdzenie, się znajduje w literaturze, bo dotarłem do literatury, w której określa się mnie jako osobę bardzo pomocną dla osób represjonowanych w czasie okupacji. Ona była zatrudniona w czasie okupacji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. To jest odpowiednik plus minus dzisiejszego NFZ-u. No i udzielała bardzo wydatnej pomocy i studentom medycyny, i lekarzom zagrożonym przez Niemców aresztowaniami. Także nawet taka wzmianka się w literaturze o niej zachowała jako osobie zasłużonej, no, w konspiracji w momencie, gdy pracowała w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
Kasia Borowińska zginęła pod koniec powstania, w przededniu kapitulacji Mokotowa. Pan cały czas kontynuuje starania związane z upamiętnieniem, po pierwsze, oczywiście jej postaci, po drugie, szuka pan wszelkich dostępnych informacji na jej temat. Jedną z takich informacji byłoby ustalenie dokładnego miejsca pochówku. Wiemy, że jest symboliczny nagrobek, choć rodzina miała pewność, że to nie jest miejsce jej pochówku. Wiemy, że jest jej nazwisko umieszczone na tablicy na zbiorowej mogile jej pułku, choć wiemy, że szczątki były wielokrotnie ekshumowane. Jakie są te najnowsze pańskie ustalenia dotyczące miejsca jej pochówku? No bo wiemy dokładnie, gdzie zginęła.
Tak, wiemy dokładnie, gdzie zginęła. Zginęła u zbiegu ulicy Szustra i Wiśniowej. Obecnie jest to Dąbrowskiego i Wiśniowej. Przy budynku byłej Pasty, centrali Pasty na Mokotowie. Natomiast jej ciało zostało przeniesione do sieni budynku oddalonego od miejsca, gdzie poległa, o około 150 metrów. I złożone tam. W tym miejscu się praktycznie urywa się wszelka informacja. Nie wiemy, co się z tym ciałem dzieje. Zostało złożone w sieni budynku. Być może, to jest hipoteza, została pochowana prowizorycznie 26 w godzinach wieczornych, nocnych, bo to już 27 Mokotów kapituluje, ona ginie 26 wieczorem. Być może w tym chaosie ewakuacji, kapitulacji Mokotowa nie zdołano poprawnie oznaczyć jej grobu, bo podejrzewam, że jej ciało zostało poprawnie oznaczone, dlatego że była osobą znaną w swoim środowisku. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Być może grób nie został poprawnie oznaczony, a może w ogóle nie został oznaczony w chaosie tamtych ostatnich godzin Mokotowa. I być może jej szczątki zalegają na terenie tej posesji do dnia dzisiejszego. Ale jest też drugi wariant. W roku 1945, gdy dokonywano masowo ekshumacji poległych powstańców i przenoszono ich ciała do mogił zbiorowych, że poprawnie oznaczone ciało Katarzyny zostało przeniesione do wspólnej mogiły w parku Dreszera i przy powtórnej ekshumacji już na celowe kwatery powstańcze, które były wówczas przygotowane na cmentarzu Wolskim, na cmentarzu powstańców warszawskich na Woli, jej tożsamość została celowo zatarta, bo to była praktyka wówczas, że celowo zacierano tożsamość powstańców warszawskich, aby umniejszyć ilość żołnierzy Armii Krajowej uczestniczących w powstaniu warszawskim. Nie wykluczam, że taka ewentualność mogła spotkać ciało Katarzyny, bo rodzice jej nigdy nie potwierdzili, że jej ciało jest pochowane w kwaterze pułku Baszta na powązkach wojskowych. Owszem, taka informacja figuruje oficjalnie, że pochowana jako niezidentyfikowana, natomiast rodzice na symbolicznym nagrobku na Powązkach Starych umieścili informację poległa i zaginiona w Powstaniu Warszawskim. Nagrobek pochodzi z 1955 roku. W związku z czym no, do 1955 roku poszukiwali ciała Katarzyny, no niestety bezskutecznie. Ja z kolei, jak już wspomniałem wcześniej, dotarłem do informacji, które wskazują, że jej ciało zostało złożone w sienie budynku, odległego od miejsca, w którym poległa, o około 150 metrów. Co się dzieje dalej z tym ciałem, my nie wiemy, bo nie ma żadnej informacji. Usiłowałem ustalić, no niestety nie ma takiej informacji nigdzie. To by być może gdzieś w archiwach, archiwum akt nowych, taka jakaś szczegółowa informacja by się znalazła, czy też być może gdzieś w archiwach londyńskich. W każdym razie no, nie ma żadnego dokumentu, który by wskazywał, co się dzieje z jej ciałem. Najprawdopodobniej jest, przypuszczam, że jej ciało może do dzisiejszego dnia, jej szczątki mogą spoczywać właśnie w obrębie tej posesji, w której została złożona. To wymaga podjęcia odpowiednich działań, badań georadarem. Jest to dzisiaj wykonalne. No niestety są to badania raz, że wymagające wielu uzgodnień i pozwoleń, a przy tym i kosztowne, bo to jednak są kosztowne metody badawcze. Aczkolwiek mam w planie podjęcie takich poszukiwań. I jeżeli by się okazało, że nie myli mnie intuicja, że jej ciało jednak spoczywa gdzieś w obrębie tej posesji, uważam, że byłaby to no, wielka sprawa, tym bardziej, że poszukiwalibyśmy oficera Wojska Polskiego, bo jest już oficerem Wojska Polskiego od roku 2019.
Dopowiem, że w tych staraniach być może będzie uczestniczył obecny, prywatny właściciel tego miejsca, o którym pan opowiada. No to też mamy okazję, żeby powiedzieć o jeszcze jednym upamiętnieniu Kasi Borowińskiej. Właśnie w tym miejscu powstał mural upamiętniający jej postać.
Tak, właściciel budynku zainteresował się bardzo sprawą Katarzyny, jej historią, jej osobą. I w formie takiego podziękowania ze swojej strony zdecydował zlecić upamiętnienie jej muralem na ścianie budynku, w pobliżu którego poległa. W międzyczasie skontaktowała się ze mną pani, która pisze publikację o właśnie budynku Małej Pasty na Mokotowie z pragnieniem włączenia historii Katarzyny do właśnie opisu tego budynku, do historii tego budynku. No i między nami zawiązała się taka znajomość, która skutkować będzie też najprawdopodobniej, no już w niedługim czasie mam nadzieję, upamiętnieniem Katarzyny tablicą pamiątkową na ścianie tego budynku, ale też i najprawdopodobniej uczestnictwem w kosztach poszukiwań szczątków Katarzyny, bo wstępnie taką deklarację, takie zainteresowanie takimi poszukiwaniami wyraził właśnie właściciel budynku.
Naszym gościem jest, przypomnę, Piotr Myśliński, a rozmawiamy o przywracaniu pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego. Kasia Borowińska była jednym z symboli bezimiennych, tak to nazwijmy, powstańców, ponieważ przez wiele, wiele lat komunistyczne władze starały się wymazać z powszechnej pamięci takie właśnie wydarzenia i takich cichych bohaterów. Po sukcesie związanym z mianowaniem pośmiertnym Kasi na stopień oficerski postanowił pan przygotować kolejne tego typu wnioski, by pośmiertnie tego zaszczytu dostąpili kolejni cisi bohaterowie Powstania Warszawskiego. Wśród nich Waldemar Baczak. Dodajmy, po zakończeniu wojny dotknęły go represje, surowe represje ze strony komunistycznej władzy, stanął przed sądem.
Tak, Waldemar Baczak, bohater Powstania Warszawskiego, pięciokrotnie ranny w czasie walk w Powstaniu Warszawskim, w tym dwukrotnie ciężko ranny i wówczas odsunięty z pierwszej linii do dowództwa. Waldemar Baczak wyszedł z Powstania Warszawskiego z rozkazem pozostania w konspiracji, bo wielu właśnie powstańców w taki sposób wychodziło z Warszawy, szczególnie powstańcy, którzy działali w Kedywie czy w Kolegium A. Wychodzili z Warszawy z ludnością cywilną. Nie szli do niewoli, ale wychodzili z ludnością cywilną właśnie z poleceniem kontynuowania działalności konspiracyjnej. Jedną z takich osób był Waldemar Baczak. on z Warszawy trafia z ludnością cywilną do Krakowa. W Krakowie kończy studia prawnicze, związuje się z winem. Jest aresztowany w roku 1946. W 1947 roku skazany został na karę śmierci, która została bardzo pospiesznie wykonana pomimo presji i sprzeciwu opinii publicznej. Bolesław Bierut nigdy nie skorzystał z prawa łaski, pomimo że apelowali, już pomijam rodziców i babcia Waldemara Baczaka, także jeden z publicystów skandynawskich apelowała, żeby nie wykonywać kary śmierci na bohaterze Powstania Warszawskiego. Wstawiał się również Michał Juchnicki, jego dowódca, starał się, aby tego wyroku nie wykonała. No niestety Bierut nie skorzystał z prawa łaski i zadziwia jednak jedno, że bardzo pospiesznie dokonano egzekucji. Do dzisiejszego dnia szczątków Waldemara Baczaka nie odkryto. Jego patent oficerski został przekazany do Muzeum Wyklętych właśnie na Rakowieckiej, gdzie został stracony i gdzie najprawdopodobniej jego szczątki spoczywają do dzisiaj. Czy jego szczątki zostaną odnalezione? No to jest pytanie otwarte, bo wiem, że profesor Szwagrzyk kontynuuje swoje prace badawcze i ciągle jakieś tam nowe odkrycia są właśnie na terenie więzienia Mokotowskiego na Rakowieckiej. Miejmy nadzieję, że i dojdzie do odkrycia szczątków Waldemara Baczaka.
Te pańskie starania o upamiętnienie bohaterów powstania, o pośmiertne awanse, często na ten pierwszy stopień oficerski, nie byłyby możliwe, gdyby nie, powiedzmy to wprost, przychylność ze strony administracji wojskowej. O. Zarówno w Warszawie oczywiście, jak i w Zielonej Górze. Chyba dzięki temu, że od ładnych paru lat przywracanie tradycji, przypominanie takich bohaterskich losów w wojsku znów stało się czymś oczywistym.
Tak. Moje starania, no oczywiście, czy byłyby skuteczne mniej lub bardziej, tego nie wiemy. Trudno tutaj wyrokować. Natomiast no niewątpliwie bez wsparcia i życzliwości Wojska Polskiego trwałyby bardzo długo i też nie wiemy, czy gdzieś nie utknęłyby na jakimś tam szczeblu, nie trwałoby to latami. Ja pierwsze starania moje o awans, o przywrócenie pamięci o Katarzynie Borowińskiej, o jej pośmiertny awans, trwały, sama cała procedura trwała około 2 lat. Ja już pomijam moje przygotowania, bo to kolejny ponad rok czasu trwało. Zostałem w Warszawie w momencie, gdy zostałem zaproszony do uroczystości przekazania patentu oficerskiego Katarzyny w Muzeum Powstania Warszawskiego 17 września 2019 roku. Miałem bardzo szczególną rozmowę z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, z panem pułkownikiem Małkowskim, który usiłował indagować, no, co mnie skłoniło do przywrócenia pamięci o Katarzynie. Podejrzenie było takie ze strony wojskowych, że być może jestem rodziną. Okazało się, że rodziną nie jestem. No to w takim razie książki piszę. Okazało się, że książek też nie pisze, no przynajmniej jeszcze nie pisze. I no, byli bardzo tym poruszeni, że zająłem się w takim geście...
Z potrzeby serca.
Z potrzeby serca, tak. No chciałem uniknąć tego słowa, ale z potrzeby serca zająłem się sprawą. Gdy to wyjawiłem, pułkownik Małkowski zachęcił mnie do dalszej pracy. Wprost powiedział, jeżeli pan posiada taką wiedzę, możliwości, przede wszystkim chęci, zachęcam pana do dalszej pracy. Ja wówczas zapytałem, czy będę miał wsparcie ze strony wojska. Wsparcie w znaczeniu, czy będą te procedury w jakiś sposób kontrolowane przez wojsko, monitorowane, żeby to nie zalegało na żadnym etapie. Pułkownik Małkowski powiedział, że tak. Mało tego, przedstawił mnie tutaj w Zielonej Górze i wojskowemu komendantowi uzupełnień, pułkownikowi Kozarowi, jako osobę wiarygodną, która będzie się sprawami przywracania pamięci zajmowała. No i tak to się wszystko zaczyna. Kolejne, ja pułkownikowi Małkowskiemu obiecałem, że po powrocie do domu, do Zielonej Góry, przystąpię do opracowywania kolejnych wniosków, bo tych materiałów zgromadziłem bardzo wiele. No i też kolejnych 5 wniosków przygotowałem. Spotkałem się z pułkownikiem Kozarem, wojskowym komendantem uzupełnień w Zielonej Górze, który okazał się fascynatem powstania warszawskiego, który zapewnił mnie, że będzie mnie wspierał też w każdym momencie moich starań, że tą procedurę będzie przyspieszał na tyle, na ile to jest możliwe. No i skutkowało to, że starania o kolejne 5 awansów pośmiertnych nie trwały już 2 lata, a trwały zaledwie 7 miesięcy. Także no właśnie dzięki zaangażowaniu wojska, dzięki wsparciu wojska i jestem w stanie dokonywać kolejnych awansów. Skutecznie jestem w stanie starać się o kolejne awanse poległych w Powstaniu Warszawskim bohaterów, bo o jednym wspomniałem, Waldemarze Baczaku, ale jest również Ewa Matuszewska, która odmówiła wykonania rozkazu opuszczenia placówki. Ewa Matuszewska była sanitariuszką została zamordowana przez Niemców 26 września na Mokotowie, kilka godzin wcześniej, aniżeli poległa Katarzyna. Ona otrzymała rozkaz opuszczenia placówki, w której opiekowała się rannymi. Odmówiła wykonania tego rozkazu, mówiąc, że ona jako pielęgniarka jest zobligowana do pozostania ze swoimi rannymi do końca. Pozostała do końca, została zamordowana przez Niemców w chwili, gdy weszli na teren tej placówki. Matka odnalazła jej zwłoki w roku 45, w styczniu, gdy w dłoni ściskała jeszcze bandaż, którym miała opatrywać jednego z rannych powstańców. Także to są takie historie, które poruszają serce i zmuszają do przywracania pamięci o tych ludziach.
A tę pamięć przywraca Piotr Myśliński z Zielonej Góry. 1,5 tygodnia temu podczas uroczystości otwierającej kolejne rocznicowe obchody wybuchu Powstania Warszawskiego, odznaczony przez prezydenta Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mówiliśmy o tym w audycji tydzień temu, gdy te uroczystości w audycji Historie Pisane na Nowo relacjonowaliśmy. Można było dostrzec, że oprócz tego odznaczenia była krótka rozmowa z prezydentem. O czym?
Prezydent pogratulował mi wyróżnienia Srebrnym Krzyżem Zasługi. Powiedział znamienne słowa, które mnie bardzo poruszyły i potwierdziły, że to, co robię, jest słuszne, i powiedział, że to, co pan robi, jest bardzo ważne i potrzebne Polsce. Cóż mogłem odpowiedzieć? Odpowiedziałem Bogu i ojczyźnie, panie prezydencie, a później wymieniliśmy kilka prywatnych zdań na temat właśnie konieczności przywracania pamięci o polskich bohaterach narodowych, ale jednocześnie przekazałem pozdrowienia od księży posługujących w zielonogórskiej konkaterze panu prezydentowi Dudzie, który był tutaj w roku 18, ale także był w maju roku 2020 po odsłonięciu pomnika księdza Michalskiego. Także poproszono mnie, żebym ewentualnie, jeżeli będzie taka możliwość, abym przekazał pozdrowienie. No i zaprosił po raz kolejny do konkatedry.
O kolejnych pańskich staraniach związanych z przywracaniem pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego z pewnością będziemy jeszcze mieli okazję powiedzieć. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
My jeszcze na moment wrócimy do tamtych uroczystości. Wyróżniona została również m.in. kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska, w czasie Powstania Warszawskiego łączniczka AK, później więźniarka Ravensbrück. Bohaterka audycji Piekielna Ziemia. Była to opowieść o dramatycznych wspomnieniach z Ravensbrück. Dokument został zrealizowany podczas uroczystości związanych z rocznicą wyzwolenia obozu zagłady w trakcie wyjazdu pamięci organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Już za chwilę przypomnimy ten dokument.
Historie pisane na nowo.
Ja przez pierwsze 30 lat nie chciałam ani słowa powiedzieć o tym, że byłam w obozie koncentracyjnym. Uważałam, że człowiek nie jest w stanie ludzkim językiem opowiedzieć tego, jaka na przykład panowała atmosfera w czasie apelu, jaka panowała atmosfera wtedy, kiedy były selekcje do eksperymentów medycznych, selekcje na wywóz do fabryki. Tego się nie da opowiedzieć.
I no, taka była tu właśnie między innymi codzienność, prawda? I rzeczywistość. Dla mnie na przykład 3 lata temu, jak usłyszałem relację jednej z pań, właśnie pani Śledziejowskiej, która stała z nami tutaj w tym budynku i po prostu tak cichutko powiedziała: a ja wywoziłam taczką prochy moich koleżanek do jeziora. Nie zapomnę tego nigdy, bo po prostu to byli ci świadkowie, tak jak ta pani, która nam dzisiaj towarzyszy, którzy te rzeczy przeżyli realnie. Wynosili swoje zmarłe koleżanki, traktowali jako sprawy zupełnie normalne, ale one normalne nigdy nie były.
Polskie Radio Zachód prezentuje Piekielna Ziemia.
Miałyśmy 17 lat. Jak się okazało, w Ravensbrück byłyśmy najmłodsze. Każda z nas dostała numer. Czułyśmy, jakby odebrano nam człowieczeństwo. Nie byłyśmy ludźmi, stałyśmy się numerami. Nie da się opisać tego, co czułyśmy. Brakuje słów na wyrażenie, jak wyglądało życie w obozach koncentracyjnych. Poniżenie, ciężkie apele, praca fizyczna, głód, robactwo i codzienne ocieranie się o śmierć. Byłyśmy przerażone i oszołomione widokiem scen rozgrywających się na naszych oczach. Nie chciałyśmy przyjąć do naszej świadomości takich pojęć jak komora gazowa, piece krematoryjne. Jednak one istniały.
Jesteśmy na piekielnej ziemi. Na ziemi, która spłynęła krwią, oceanem polskiej krwi. Nie morzem, oceanem polskiej krwi. I dla nas, potomków, dla nas rodzin, tych, które tutaj cierpiały, ginęły, Polki, które tylko z tego względu, że były Polkami, zostały tutaj w brutalny sposób, a część z nich w ogóle nie dojechała przecież, w transportach zginęła bezpośrednio lub z różnych innych niemieckich obozów zagłady. Dzisiaj ten taki szary, zimny dzień, choć kwietniowy zdawałoby się i wiosenny, powinien być ciepły, ale pewnie i pogoda oddaje tą atmosferę tego miejsca. Powinniśmy tu być i jesteśmy. Uważam, że nasze rodziny, dzisiaj reprezentowane tylko przez nielicznych, z różnych względów, potomków z całej Polski, ale chyba czują tą atmosferę tutaj, strasznie emocjonalną, strasznie przytłaczającą, taką przykrą, ale też jest trochę dzisiaj i nadziei w tym, że w tej sztafecie pamięci, którą przywieźliśmy na pokładzie autokaru z Polski, a to są ludzie młodzi, młodzież, w których widzimy tą nadzieję na to, że ta pamięć nie umiera, nie umrze, i w nich widzimy tą przyszłość niesienia pamięci, godności, szacunku dla tych Polek, które tutaj w straszliwy sposób cierpiały i umierały.
Moja rodzina przez wiele lat nie wiedziała, co się stało z prababcią. Od momentu jej aresztowania, dopiero tak naprawdę niecałe 2 lata temu udało nam się dowiedzieć, że była więźniarką Ravensbrück, że była w podobozie w Filii w Neubrandenburgu, gdzie zmarła i gdzie w tej zbiorowej mogile właśnie spoczywają jej szczątki. Więźniarki Ravensbrück to nie były kobiety przypadkowe, to nie były kobiety z pierwszej łapanki, to po prostu były polskie patriotki. Żołnierze Armii Krajowej, kobiety działające w konspiracji, w podziemiu, walczące z niemieckim okupantem. I to dzięki nim tak naprawdę młode pokolenia żyją dzisiaj w wolnym kraju. One w tych obozach za swój patriotyzm, za miłość do ojczyzny oddawały po prostu życie. Także jesteśmy im to winni. To jest naszym obowiązkiem, aby być w tych miejscach, gdzie ginęli nasi bohaterowie, nasi bliscy, aby po prostu przez tą obecność, przez modlitwę, przez mówienie o nich oddać im należyty hołd.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to miejsce dla nas Polaków jest w całym obozie Ravensbrück. Jest to w ogóle bardzo ważny obóz dla nas Polaków, ale to miejsce jest szczególne. Dlaczego? W tym miejscu realnie płynęła krew. W tym miejscu, gdzie stoimy, wykonywano egzekucje przez rozstrzelanie na dużych grupach polskich kobiet, które przywożone były tutaj do Ravensbrück w Sondertransportach z wyrokami śmierci. To jest tak zwana szczelina, czyli przestrzeń pomiędzy ścianą garaży, które tutaj funkcjonowały, a murem zewnętrznym obozu. Ten teren wyglądał zupełnie inaczej, na którym, tak jak widzicie, po lewej stronie znajduje się krematorium. Jeżeli spojrzycie, jak ten murek leci mniej więcej w kierunku muru zewnętrznego, stał budynek, w którym był magazyn farb, materiałów budowlanych, który pod koniec 1944 roku został przebudowany na komorę gazową i funkcjonował na początku 1945 roku. W tej komorze gazowej zostało zamordowanych około 8 tysięcy kobiet, z czego znaczna część to były również Polki.
Wiedziałyśmy, że jeżeli będzie wpadka, to znajdziemy się na ulicy Szucha, na przesłuchaniu. Natomiast o Ravensbrück mało się mówiło, o Oświęcimiu dużo. Może ja byłam zbyt młoda, żeby się tym interesować, bo okazuje się, że moja przełożona z Armii Krajowej, jak się znalazłyśmy w Ravensbrück, wiedziała, co to jest za obóz. Droga do Ravensbrück była taka, że przede wszystkim musieliśmy przez Pruszków dostać się do miejsca, w którym następowała selekcja zbieranej ludności warszawskiej. Ponieważ myśmy były młode, stosunkowo jeszcze zdolne do pracy fizycznej, przeznaczono nas na wyjazd do obozu Ravensbrück. Załadowano do wagonów, oczywiście towarowych. Chyba jechaliśmy 2 dni. Najbardziej odczuwałam wtedy brak możliwości napicia się. No, głód też był, bo oczywiście, że żadnego zaopatrzenia na drogę nie było. I muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia zastanawiam się, co jest gorsze. Czy głód, czy pragnienie. Dojechaliśmy do stacji Fürstenberg i tam właśnie wyskakując z tych wagonów towarowych, spotkaliśmy się z tym innym światem. Czekali na nas auzierki, SS-mani z psami. Auzierki były zaopatrzone w taki pejcze i z wielkim krzykiem zagarniano nas, starano się nas jakoś ustawić, żeby dojść pieszo ze stacji Fürstenberg do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Była pewnego rodzaju śluza i tu się znajdowała druga brama, która została przez Sowietów zdemontowana. Ten budynek po prawej stronie to naturalnie budynek wartowni. W tej chwili jest w remoncie, ale tu się znajduje księga zmarłych więźniarek. Także jeżeli na przykład ktoś z waszych rodzin zginął w Ravensbrück, w zasadzie to nazwisko powinno się tu odnaleźć. Jest tu 11 tysięcy nazwisk, czyli w zasadzie powiedzmy gdzieś w granicach 20% zaledwie. I teraz wchodzimy, przekraczając tą bramę, wchodzimy na właściwy teren obozu. Sami widzicie, że nie zachowało się tutaj niewiele budynków. Te budynki, które widzimy, czyli fundamenty tutaj kuchni obozowej, łaźni obozowej, czyli tych miejsc, gdzie więźniarki, przyjeżdżając do obozu, stykały się w pierwszym rzędzie. Tutaj były pozbawiane włosów, swoich ubrań były pozbawiane, dostawiały pasiaki i pozbawiane często również własnej godności. Dla tych dziewcząt młodych był to szok. To były zupełnie inne czasy niż w tej chwili są. Często w opisach, we wspomnieniach jest to opisywane jako takie niesamowite przeżycie, kiedy one były po prostu bite, poganiane, rozbierane, przebierały się w brudne, śmierdzące ubrania obozowe i tutaj zaczynało się dopiero ich cierpienie. Ten plac, który tutaj przed kuchnią się znajdował, to był plac apelowy. Tutaj pani, która właśnie, pani poznaje w tej chwili ten plac. Mówimy o tym placu przed kuchnią, prawda? I tak jak widzicie tutaj na tym zdjęciu, tak wyglądał obóz tak zwany ten stary obóz, czyli ten, który powstał od 1939 roku. W roku 1941-1942 tych więźniarek było tak dużo, że ten obóz musiał być rozbudowany. Czyli tutaj po prawej stronie, tam gdzie widzicie te uschnięte pnie drzew, powstał tak zwany nowy obóz. I w tym obozie podejrzewam, że właśnie pani była już po Powstaniu Warszawskim. Między tymi barakami, które powstały tam dwa rzędy baraków, powstał taki ogromny namiot cyrkowy. I w tym namiocie duża część warszawianek, które tutaj pojawiły się w sierpniu, we wrześniu 1944 roku, pierwszym miejscem pobytu dla nich był właśnie ten namiot cyrkowy. Pamiętam, jak jedna z pań opowiadała mi, która miała bodajże 5 albo 6 lat i została właśnie przywieziona tutaj z matką, opowiadała mi, że zawsze czekała grupa zapłakanych dzieci przy wejściu do tego namiotu i czekało na powrót matek z pracy, bo oczywiście kobiety musiały pracować, a dzieci zostawały same w tym tłumie, w takim namiocie kilka tysięcy osób leżało na brudnej, śmierdzącej słomie.
Po wieczornym apelu przed spaniem modliłyśmy się. Dziękowałyśmy Bogu za każdy przeżyty dzień. Co będzie jutro? Patrzyłyśmy przerażone na selekcję. Starsze i słabe oddzielano i więcej ich nie widziałyśmy. Czy zdołamy przeżyć? Jak długo jeszcze? Istniało w nas przekonanie, że musimy trzymać się razem, by przeżyć. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. To wewnętrzne przekonanie tkwiło w naszej świadomości. Wynikało z jakiegoś odruchu obronnego. Pewnego dnia przyszły do nas więźniarki z sąsiedniego baraku. Były od nas starsze i już drugi rok w obozie. One podnosiły nas na duchu, pouczały, jak mamy się zachowywać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi strażniczek, jak wmieszać się w tłum więźniarek, żeby nie być widocznym w pierwszych rzędach. Widząc nasz strach i zagubienie w życiu obozowym, pocieszały, dodawały otuchy. Opiekuńcze, wręcz macierzyńskie, starały się wzbudzać w nas wolę życia i przeżycia.
Historia co prawda krótka tego obozu, bo od 1939 początku do powiedzmy kwietnia 1945 roku składa się właśnie z takich odcinków czasowych. Czyli w roku 40 na przykład, żeby Państwo sobie wyobrazili, umierało około 20 więźniarek, więc nie był to obóz zagłady. Te więźniarki umierały na skutek samobójstwa, pobicia, choroby, ale nie był to obóz, w którym... W ciągu całego roku. Ale w roku 44, początek 45, to były setki osób dziennie. Więc to są zupełnie różne światy. Tak jak w roku 40 więźniarka miała do dyspozycji własną pryczę, na której tylko ona spała, z pościelą, to w 45 ludzie mieszkali w namiotach w zimą. Był postawiony tam namiot, w którym 6 tysięcy właśnie kobiet z powstania na słomie brudnej leżało. Więc to był zupełnie inny świat. Tutaj mamy okazję skorzystać również ze wspomnień pani, która sama to przeżyła, która przygotowywała między innymi swoje zmarłe czy zamordowane koleżanki do tego, żeby zostały spalone w krematorium. I korzystając z tego, że pani jest z nami, niech pani nam kilka słów opowie swoich wspomnień. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas.
Zwykle codziennie rano robiło się przegląd personalny, to znaczy blokowa robiła przegląd baraku i stwierdzono codziennie około 5-6 osób zmarłych w ciągu nocy. Wyznaczone więźniarki, między innymi ja kiedyś też byłam do tego wyznaczona, rozbierałyśmy zwłoki z pasiaków i były metalowe wózki. Zwłoki kładło się na wózki i podwoziło się tu pod krematorium. Tu się zostawiało.
To już kolejny miesiąc pobytu w obozie. Nie mamy żadnych wiadomości o rodzinie, ani o tym, co dzieje się w kraju. Jesteśmy coraz słabsze. Ciężka praca w fabryce amunicji, głód, zimno, jak długo jeszcze wytrzymamy? Najważniejszym i chyba najszczęśliwszym momentem w życiu obozowym Ravensbrück było wydawanie chleba. Po apelu każda więźniarka otrzymywała pajtkę chleba, która musiała wystarczyć na cały dzień. Cudowne uczucie, kiedy trzymałam całą pajtkę w dłoniach. Najpierw wąchałam, starając się wchłonąć ten cudowny zapach. Potem odrywałam kawałek po kawałeczku, tak, aby reszta została na wieczór. Resztę wkładałam do kieszeni, choć chęć uskubnięcia następnego kawałka była tak wielka, że czasami na wieczór nie pozostawała nawet kruszynka. Kiedyś widziałam, jak starsza więźniarka całowała pajtkę po jej otrzymaniu. Chleb był czarny, gliniasty, ale smakował wybornie i nigdy już w moim życiu nie był tak dobry jak w obozie.
Ja starałam się przeczytać, na czym polegały te eksperymenty pseudomedyczne. Muszę powiedzieć, że po kilku rozdziałach musiałam przerwać tą lekturę, bo to niewyobrażalne było, to co czynili lekarze niemieccy właśnie w obozie Ravensbrück. No i była tak zwana selekcja. I myśmy były poddawane tej selekcji. To zostało w mojej pamięci jako koszmarne wydarzenie. Mianowicie zebrano nas na mały plac, nie ten główny apelowy. Wybrano z naszego baraku no może 100, może więcej kobiet młodych, jeszcze powiedzmy sobie zdolnych. Kazano nam rozebrać się do naga. I defilowałyśmy w odstępach kilku kroków przed stołem, za którym siedzieli umundurowani SS-mani i jednocześnie widziałam również w cywilnym ubraniu też mężczyzn. No, to było bardzo upokarzające dla mnie młodej dziewczyny, jeszcze wtedy wychowywanej w bardzo takich surowych zasadach wychowania, to było szokujące.
To był taki przedsionek właśnie śmierci. Ten budynek krematoryjny wyglądał z tamtej strony w ten sposób. Tu był dobudowany taki budyneczek, on w zasadzie zachowany budynek oczyszczalni ścieków. On został później, po wojnie, w jakiś sposób usunięty. Nie wiem dlaczego, w każdym razie już nie istnieje. I to była całość tego krematorium. Jak Państwo widzicie, to krematorium jest bardzo podobne do krematorium, jakie było, istnieje, do tej pory zachowało się w Auschwitz czy na Majdanku. Czyli dwa piece krematoryjne firmy Topf und Söhne. To była firma z Erfurtu, która specjalizowała się w budowaniu pieców krematoryjnych, bo spalanie w krematoriach zostało w Niemczech wprowadzone w latach 20. I oni tą technologię rozwijali i ta technologia miała być dalej rozwijana. W Auschwitz były projekty takich retortowych krematoriów działających na zasadzie pieca obrotowego, które miało zwiększyć wydajność spalania zwłok, czyli zupełnie przyspieszyć ten cały proces, gdzie już mogły być miliony, być może po Żydach miało być to naród polski, który miał być zlikwidowany. I po prostu miało to na skalę przemysłową likwidować zwłoki. Dlaczego wprowadzono między innymi w połowie lat 40. spalanie zwłok w krematoriach, czy na taką skalę? Bo Niemcy odkryli groby w Katyniu i zobaczyli, że Rosjanie popełnili ogromny błąd. Zostawili ślady po tych jeńcach. I oni, wiedząc, że wojnę mogą przegrać, wydał Himmler rozkaz wydobycia wszystkich zwłok, które zostały zakopane w Sobiborze, w Auschwitz, w ogromnych dołach, w innych miejscach. I te zwłoki były wydobywane, spalane na takich ogromnych stosach. I w obozach odbywało się to też na takiej zasadzie, tylko na dużo mniejszą skalę. To krematorium w momencie, kiedy w 1943 roku powstało, miało obsługiwać kilkaset zwłok rocznie. W 1944 roku były to już tysiące. I początek 1945 roku to nasilenie ilości zmarłych, zamordowanych było tak duże, że po prostu te piece były rozgrzane do czerwoności. Ten dach zaczął się palić. Po prostu temperatura komina była taka duża, że to krematorium spłonął dach i było wyłączone na jakiś okres czasu po prostu z eksploatacji i znów zwłoki zaczęto wywozić do krematorium do Fürstenberga. Także widać dwa charakterystyczne piece, takie bardzo podobne do tych pieców na Majdanku i Auschwitz. Tutaj po prostu wysypywano te prochy albo do tego dołu, który po prawej stronie się znajduje, albo do jeziora. I to jezioro jest rzeczywiście zbiorową mogiłą.
No ja przyznam szczerze, że jestem osobą, która strasznie przeżywa. Niezależnie w którym miejscu, w którym obozie jestem, ale powiem szczerze, że przyjechałam tutaj dzisiaj po 38 latach. Po raz drugi jestem po 38 latach i powiem tak, nie pamiętałam dokładnie tego miejsca. Widziałam, że była woda. Pamiętałam wodę. Pamiętałam ten symboliczny, taki przejmujący pomnik. I to jezioro w tle, ten bezmiar tej szarej wody. I dzisiaj widzimy te kwiaty. To jest obraz, który zostaje w sercu i w pamięci na zawsze. Do tego jeziora z braku mocy przerobowej, w cudzysłowiu, barbarzyńcy niemieccy wyrzucali prochy ofiar tego obozu. I wiem, że jako pierwsza, nie wiem w którym roku, ale jako pierwsza jedna z więźniarek rzuciła kwiat dla swoich koleżanek, współtowarzyszek tutaj tej niedoli. I tak powstał ten ceremoniał. Ja tak wiem, tak mi przekazano. I on się już na tyle utrwalił, że to jest nieodzowny element każdej uroczystości tutaj w obozie Ravensbrück. I ja myślę, że te właśnie takie symbole tak zapadają nam głęboko w tej pamięci. I mówię, tutaj dzisiaj niejednemu łzy poleciały, jak rzucał ten kwiat pamięci. Kwiat pamięci.
Chyba w obliczu zagrożenia utraty życia bierze się w człowieku chęć pomocy i dzielenia tego losu z drugim człowiekiem.
A gdzie szuka się w sobie tych sił, by w obliczu takiego niespotykanego, nieludzkiego dramatu zachować człowieczeństwo?
Zachować człowieczeństwo. Ja myślę, że na to wpływa również i wychowanie. Ja byłam wychowana w rodzinie takiej bardzo patriotycznej. Mój ojciec był zagorzałym zwolennikiem Piłsudskiego i myślę, że w imię dobra ojczyzny, może to dzisiaj brzmi zbyt patetycznie, ale w każdym bądź razie byłam gotowa znieść wszystko.
Była to audycja Kamila Chybkiego, Piekielna Ziemia. Wystąpili kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska, łączniczka AK, więźniarka niemieckich obozów zagłady Ravensbrück, Salzgitter, Bergen-Belsen.
Muszę powiedzieć, że dla mnie najgorszym obozem to było Bergen-Belsen. Tak, dlatego że tam już nie dawano nam żadnego chleba, nie było apeli, bo nie miałyśmy siły utrzymać się na nogach. Trzeba było nocą być w baraku, bo obsługa obozu strzelała do tych, które były poza barakiem. W baraku było bardzo ciasno, trzeba było skulonym siedzieć na podłodze, oczywiście nie było żadnych przyczy. Także Ravensbrück w porównaniu z Bergen-Belsen, no to był zupełnie inny świat.
I to właśnie w Bergen-Belsen.
W Bergen-Belsen nastąpiło wyzwolenie, z tym, że ja zachorowałam, byłam nieprzytomna i o tym, że obóz został wyzwolony, starały mi się koleżanki powiedzieć, ale ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Później dopiero dowiedziałam się, że na teren obozu koncentracyjnego wjechał czołg z głośnikiem i w wielu językach podawano. Jesteśmy aliantami, nastąpiło wyzwolenie obozu, proszę się nie obawiać, w miarę możliwości będziemy wam starali się pomagać. To było po angielsku, po polsku, po rosyjsku, w wielu językach nadawany był komunikat.
Paweł Woźniak, społeczny opiekun polskich miejsc pamięci w Niemczech.
Nie mamy miejsca, w którym zostały pochowane prochy dziewcząt rozstrzelanych w 1941 roku, w niektórych egzekucjach z roku 1942. Nie mamy miejsca, które możemy zidentyfikować egzekucji z końca roku 1944, początek 1945, kiedy znów tu palono w tym krematorium zwłoki, w momencie, kiedy krematorium w Ravensbrück po prostu dach się spalił i krótki czas nie można było go użytkować. I po prostu końcówka roku 42, początek 43 do uruchomienia krematorium. Brakuje nam dwóch takich kwater praktycznie rzecz biorąc. I po prostu nie, ci ludzie, którzy poszukiwania prowadzili w zeszłym tygodniu, były odwierty prowadzone tu na cmentarzu, nie są w stanie po prostu odnaleźć tego miejsca. Może się kiedyś uda, ale tak naprawdę nie ma nadziei, bo nie ma już świadków, nie ma dokumentów.
Arkadiusz Szlachetko, prawnuk Marii Ratajczak, więźniarki niemieckiego obozu zagłady Ravensbrück.
Tak jak byli więźniowie, jak pani kapitan, więźniarka Ravensbrück, która jest z nami na tym wyjeździe, jest naszym gościem honorowym, mówi, że boi się, że za 50 lat może nikt nie będzie już pamiętał o tych czasach, nie będzie pamiętał o nich, o tych obozach. Także jest to ważne, to jest nasze zadanie, kiedy nie będzie już świadków historii, kiedy nie będzie nas, kiedy będą następne pokolenia, aby po prostu pamiętali, żeby nikt nigdy o nich nie zapomniał.
Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych.
Ja osobiście muszę powiedzieć, że najbardziej, co mnie może dzisiaj napawać nadzieją, to jest to, że ta młodzież, która tutaj jest, a są na przykład prawnukowie, już niesie tą pamięć i to jest dla nas takie pocieszające, takie mobilizujące, daje energię do tych działań, które no, każdego dnia już w tej chwili czynimy.
W audycji wykorzystano wspomnienia obozowe Joanny Kijący-Fryczkowskiej w interpretacji Agnieszki Dyderskiej. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Wrzesień 2019.